Tu legalnie, tak, tu legalnie. Ja wiem o tym. Ale dobrze, właśnie dobrze, bo wierzę, że to w imieniu Pana Jezusa, więc to dobrze. W ogóle to chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Naprawdę i zawsze jak przyjeżdżam tutaj, to mówię, że bo to prawda, że nie czuję się jak gość, a czuję się jak domownik. I to jest dla mnie niesamowita radość z żoną, z dziećmi, bracia i siostry. Wy przecież widzicie, jak dzieci moje rosną. I to widzicie bardziej niż ja, bo ja widzę codziennie i wydaje mi się, że nie rosły, nie rosną. Chociaż starszy już chyba przestał rosnąć, mam nadzieję. Przerósł mnie, to prawda. Młodszy rośnie i tak jak widzicie ich raz na jakiś czas, to widzicie, że są więksi. Ja tego tak nie zauważam potem, tylko jestem zdziwiony, że trzeba ciągle nowe rzeczy kupować i coraz większe. Ale to dobrze. Ja też kupuję coraz większe rzeczy, ale na szerokość, nie na wzrost. Także też jestem zmuszany do tej wymiany garderoby. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny Bogu, jestem bardzo wdzięczny Wam, bracia i siostry, za to, że zapraszacie mnie tutaj. Macie cierpliwość do mojej osoby, ale przede wszystkim jestem Bogu wdzięczny za to, że jesteśmy rodziną, jesteśmy jednym ludem, którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus. Dzisiejsze nauczanie tak przekornie zatytułowałem: gdzie jest moje prześcieradło? I chcę powiedzieć, że nie będzie to namowa do robienia zakupów w jakimś supermarkecie, Isku, nie wiem co tu jest w Szczecinku, Castorama jakaś, czy gdzieś gdzie można by kupić jakieś prześcieradło, czy jakiś do jakiegoś sklepu z, nie wiem z czym, z bielizną, tak? Z pościelą. Zdecydowanie nie. Tak się składa, że ostatnio bardzo dużo, jak na moje warunki, podróżuję po Polsce i co wcześniej się nie zdarzało, korzystam ze środków transportu publicznego. To rzadko tak się wcześniej zdawało, wcześniej jeździłem samochodem i ciężko było obserwować ludzi. Znaczy można było ich zaobserwować, jak przejeżdżają, tak, ale to widziało się jakąś tylko postać i tą postać, tą ani mimiki twarzy, chociaż czasami można było zauważyć mimikę twarzy, jak ktoś komuś gdzieś zjechał drogę, to tam takie pozdrawiali się ludzie, jakieś można było czytać z ruchów warg różne słowa, lepiej ich nie cytować. Teraz jeżdżę pociągami i podróże kształcą, takie jest przysłowie i muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, ponieważ otwierają mi się oczy, jak człowiek kilka godzin spędzi w pociągu, w przedziale, to siłą rzeczy poznaje tych swoich współpasażerów i siłą rzeczy dowiaduje się wielu ciekawych albo mniej ciekawych rzeczy na temat chyba każdy, łącznie na swój własny temat. Wiecie co, kochani, i tak patrzę podczas podróży na tych ludzi i muszę powiedzieć, że żyjemy w kraju, który jest podzielony. Żyjemy w kraju, gdzie retoryka nienawiści, poważne słowo, bardzo poważne słowo nienawiść, a je celowo tu używam, retoryka nienawiści jest chlebem powszednim. Żyjemy w kraju, gdzie ludzie, nie wiem dlaczego, ale jak ich obserwuję, to tak jakby to były dwie różne nacje żyjące w jednym kraju. Żyjemy w kraju, gdzie ludzie nie przebierają w słowach, żeby wyrazić swoje myśli. Jeżeli to jest werbalne wyrażenie myśli, to te myśli są jeszcze bardziej pokręcone w tym wszystkim. I dotyczy to narzucania swoich przekonań. Narzucania swoich przekonań kulturowych, narzucania swoich przekonań religijnych, narzucania swoich przekonań społecznych, a chyba najbardziej przekonań politycznych. O, na ten temat to już w ogóle jak się słucha ludzi, to ja się zastanawiam, kto wyjmie nóż z kieszeni albo z torebki, bo kobiety też potrafią, i będzie chciał swoje racje przekazać w sposób bardziej spektakularny. Kochani, tak, brat ma rację. Dowodem tego są sprzed 3 tygodni wydarzenia z Trójmiasta. Kochani, brak zrozumienia, brak empatii, brak chęci wysłuchania swojego rozmówcy doprowadza do tego, że świat się podzieli. Świat się dzieli i Polska też się dzieli. Jechałem pociągiem i słyszałem, jak to człowiek młody, bo jeszcze młodszy ode mnie, więc bardzo młody, mówił, jak to święta spędzał w domu swoich rodziców i nie mógł wytrzymać podczas wieczerzy wigilijnej i wyszedł, ponieważ jego ojciec wyraźnie wskazywał, że wiadomości TVP są o wiele lepsze niż wiadomości TVN-u, na co on się nie mógł zgodzić. Wyszedł, trzasnął drzwiami, że się mało ta choinka nie przewróciła i powiedział, że już na święta do niego nie wróciłem. Konflikt pokoleń? Chyba nie. Konflikt płci tu nie wchodzi w ogóle w rachubę. Konflikt przekonań. I kiedy na to patrzę, to sobie myślę, ale to jest świat! Ale to jest świat, a my przecież nie jesteśmy z tego świata, prawda? Nas to nie dotyczy. To jest w świecie. W kościele takie rzeczy chyba się nie zdarzają. Ale jak się wejdzie w internet na przykład, bo w internecie człowiek jest anonimowy. W internecie nie widać tego, z kim się rozmawia. I wejdzie się na niektóre fora chrześcijańskie, to włos się na głowie jeży. Kiedy, aż nie chcę robić reklamy żadnej z tych stron, ani właśnie grup dyskusyjnych, kiedy chrześcijanie narzucają swoją rację innym chrześcijanom. Kiedy chrześcijanie chcą pokazać, że tylko oni mają słuszność, jedyną słuszność i nikt inny nie ma z innych chrześcijan. To tak sobie myślę, czy na pewno my jesteśmy wyrwani z tego świata? Czy na pewno nasz język różni się od języka tego świata? Czy naprawdę moje przekonania są tak bardzo moje, jestem tak bardzo ważny w tych swoich przekonaniach, że nikt inny się nie liczy? Jestem mądrzejszy? Lepszy? Nie wiem, jaki jeszcze. Bardziej uduchowiony? Chyba tak, bardzo uduchowiony. Ja w swoim uduchowieniu jestem tak mądry, że niech inni patrzą na mnie i mnie słuchają, bo ja ich słuchać nie będę, bo... Ja jestem tak uduchowiony, że ja nie chodzę, tylko ja kroczę. Ja nie mówię, tylko przemawiam. Nawet nie siądę tutaj w tym krześle, tylko ja zasiądę. Tak jestem uduchowiony. I mam we wszystkim rację. Wiecie co, kochani? Na całe szczęście głową Kościoła, do którego należymy, jest Pan Jezus Chrystus. Na całe szczęście nie człowiek rządzi Kościołem. I to nie człowiek ma rację, ale Jezus Chrystus. Chcę czytać 5 wersetów z 13 rozdziału Ewangelii Jana. To jest historia, kiedy Pan Jezus przed wieczerzą jeszcze umywa nogi uczniom. Ale nie chcę mówić o brudzie uczniów, o uczniach, o grzechu, o stopach. Chcę skupić się na postawie Pana Jezusa. Głowy Kościoła, Boga, Boga wieczności. I Jan Ewangelista tak opisuje. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł zbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wydał wszystko, dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym jest przepasany. W starożytności w Izraelu był zwyczaj, że umywano stopy. Gościom, domownikom umywano stopy. I kto umywał stopy? Stopy umywał ten, który był najniżej w hierarchii. Najczęściej był to sługa, niewolnik. Czasami zdarzało się, że w swojej uległości żona umywała stopy mężowi, ale przeważnie był to najniższy sługa, który najczęściej nie był wolny. I słuchajcie, jakie zderze. Pan Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, chodzi do swoich uczniów i umywa im nogi. Ci uczniowie bardzo lubili się sprzeczać między sobą. Kto zasiądzie po prawicy? Kto jest wyższy? Jakie to ludzkie. A Pan Jezus w swoim majestacie zdejmuje szatę, zdejmuje swoją szatę, składa ją i przepasuje się prześcieradłem i umywa nogi. Kochani, gdyby ktoś wszedł do tej izby, gdyby ktoś wszedł do tego miejsca, gdzie ta wieczerza miała miejsce, stanąłby z boku i zobaczył taki widok, że oto siedzi, w zasadzie pół leży, 12 mężczyzn, a pośród nich jeden na kolanach, nagi, owinięty tylko prześcieradłem, myje im nogi. Co by pomyślał? Oto sługa tych, najniższy spośród tych, czyni to, co ma nakazane. Tak właśnie pomyślałby każdy, kto nie zna Pana Jezusa i kto nie zna uczniów. Oto ten, który jest najniższy, robi to, co do niego należy. My znamy prawdę. My znamy prawdę i wiemy, że Jezus Chrystus to jest Bóg, Pan, Król. To jest arcykapłan. Nie ma innego. Nie ma innego. Tylko On. I chciałbym nawiązać do tej Jego szaty. Część biblistów widzi takie porównanie, bo kiedy czytamy kilka rozdziałów dalej, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, to będzie rozdział 19 i werset 23. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Niektórzy bibliści nawiązują do tego, że szata w całości utkana była szatą arcykapłana. Właśnie arcykapłana. To arcykapłan w świątyni wkładał na siebie szatę utkaną z całości i nikt inny nie mógł wkładać najczęściej w takim fioletowym kolorze. Tak fioletowym chyba, ja mam problemy z odróżnieniem koloru, więc wybaczcie mi, ale chyba w fiolecie to było tkana szata z całości, to była oznaka arcykapłana. I taką szatę arcykapłańską Pan Jezus z siebie ściąga, składa po to, żeby przepasać się prześcieradłem i usłużyć ludowi, swojemu ludowi, swoim wybranym uczniom. Ale wśród tych dwunastki był Judasz. Czytamy w tym fragmencie, który czytaliśmy na początku, diabeł już wzbudził w jego sercu wydanie Jezusa. Czy Pan Jezus o tym wiedział? Wiedział. Wiedział. A mimo to, kiedy mył nogi, umył także nogi Judasza. Wiedział, że robi to nie tylko tym, którzy są dla niego w 100% oddani, ale też temu, którego serce jest pobudzone przez diabła. Pan Jezus po prostu to zrobił. Kochani, mam pytanie. Odpowiedzcie na to pytanie, podnosząc rękę do góry. Kto z was jest uczniem Pana Jezusa? Ręka do góry. Kto jest dzieckiem Bożym? Kto jest uczniem Pana Jezusa? Ja też. Super. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu za to, że powołuje swój lud. Kiedy czytamy Słowo Boże i patrzymy na to, w jaki sposób Pan Jezus powoływał uczniów, tych 12, to wyglądało tak, że podchodził i mówił, pójdź za mną, chodź za mną, pójdź za mną, albo pójdźcie za mną. I ci uczniowie zostawiali wszystko i szli za nim. A co znaczy pójdź za mną? To znaczy, że co, że mam iść tam, gdzie ty tylko i się rozglądać, a tam poszedł Jezus, to ja za nim tam pójdę. Nie. Uczeń, kiedy szedł za swoim nauczycielem, kiedy idzie za swoim nauczycielem, to robi wszystko to, co jego nauczyciel robi. To robi wszystko to, co chce, żeby jego nauczyciel, żeby ten uczeń zrobił. Wszystko to musi uczynić, powinien uczynić. W Izraelu, kiedy rabin powoływał ucznia, to ten uczeń spał tam, gdzie jego rabin spał. Jadł to, co jego rabin jadł. Szedł tam, gdzie jego rabin szedł. Jak deszcz padał na rabina, to na tego ucznia też. Jak słońce świeciło i skwierczało, to Kto na nich wszystkich? Umiłowani. Pamiętajmy o tym, że był czas, kiedy Pan Jezus przyszedł do Ciebie, dotknął Cię i powiedział: pójdź za mną. Siostro, Pan Jezus przyszedł do Ciebie, dotknął Cię i powiedział: pójdź za mną. Do każdego swojego ucznia przyszedł: pójdź za mną. I każdy z nas, kto chodzi za Chrystusem, powiedział: oto idę. Oto idę. Idę za Tobą. Chcę być taki jak Ty. Twoja łaska jest tak ogromna, Twoja miłość jest tak ogromna, że chcę być taki jak Ty. Słuchajcie, kiedy idziemy za Jezusem, jesteśmy częścią Jego ludu, jesteśmy... To w Piotra jest napisane, w drugim rozdziale, 9 werset. Jesteśmy częścią ludu wybranego, królewskiego i kapłańskiego. I lubimy o sobie myśleć jako o tych wybranych, królach i kapłanach. Ale w porównaniu z Jezusem nasze kapłaństwo, które sprawujemy, jest malutkie, bo On jest arcykapłanem. I ten arcykapłan zdjął z siebie swoją szatę, złożył i usłużył tym, którzy byli zalążkiem Kościoła. Kościół jeszcze nie powstał, dopiero miał być, ale Pan Jezus im usłużył. Pan Jezus się uniżył i usłużył i nie zastanawiał się, mówił: wiesz co, Piotrze, tobie to ja nóg nie umyję, bo ty za dużo wiesz i za dużo się tam chwalisz pewnymi rzeczami. Judasz, wiesz co, ja wiem, że ty mnie zdradzisz, więc to w ogóle nie ma opcji, żebym ci mył nogi. Jan, ty taki młody jeszcze jesteś, co ty wiesz o życiu, co ty wiesz o wierze, nie, nie, poczekaj na swój czas. Nie. Pan Jezus uniżył się przed każdym i każdemu te nogi obmył. I tak patrzę na siebie. Patrzę na siebie i na to, co ja wyczyniam w życiu. I na to, jaką ja mam postawę wobec moich braci i moich sióstr. Czy ja naprawdę potrafię zdjąć moją szatę, założyć prześcieradło i usłużyć braciom i siostrom? I zadaję sobie pytanie, gdzie jest to moje prześcieradło? Gdzie jest ta moja jedyne okrycie, które mam mieć w służbie innym? Gdzie to się podziało? Gdzie to jest? Dlaczego moje ja, dlaczego moja racja zawsze ma być na wierzchu? Co się stało? Gdzie ja jestem? I wiecie co, kochani, myślę sobie, że człowiek to jest taka istota, że sam z siebie to może tylko wszystko popsuć. Czy nam się to podoba, czy nie? W psuciu to jesteśmy mistrzami. Ale wrócę do tej myśli, że na szczęście głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I to Pan Jezus Chrystus, kiedy miał już iść do swojego Ojca, powiedział: nie zostawię was samych, oto ześlę Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z wami, dopóki nie przyjdę ponownie w swojej chwale. I kiedy otworzymy list apostoła Pawła do Galacjan w 6 rozdziale, 22, 23 werset, są wymienione owoce Ducha. Są wymienione owoce Ducha. Nie owoce moich starań, nie owoce mojej pracy, tylko owoce Ducha, który mieszka w każdym wierzącym człowieku. I wśród tych owoców mamy miłość, mamy pokój, mamy cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność. To są te owoce, które powinny cechować Boże dzieci. Są te owoce Ducha Świętego, którym powinniśmy być przepełnieni. Co odróżnia Kościół od świata? Ano to, że ludzie mogą widzieć w nas miłość, wzajemną miłość, oddanie. A przez tą wzajemną miłość mamy oddawać chwałę Ojcu. Mamy sobie nawzajem służyć. Nigdzie nie jest napisane, że moja racja ma być większą racją niż racja brata. Bo racja to jest prawda, a prawda jest tylko jedna. A prawdą, tą jedyną prawdą jest Pan Jezus. Nie ma innej. Wiemy, jakie są owoce Ducha. To nie ma nic wspólnego z wywyższeniem własnego ego własnego ja. I tak myślę, że wyjściem z mojego egoizmu, wyjściem z mojego duchowego marazmu, wyjściem z mojego budowania własnego ja jest zwrócenie się do Boga żywego. Jest przyjście do Boga i prośba o to, żeby Duch Święty przepełniał mnie maksymalnie, żeby wylewał się ze mnie i przeze mnie. Żeby Boża moc w Duchu Świętym zmieniała moje życie. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Znane wersety, pewnie większość z Was z pamięci mogłaby to powiedzieć, od 9 do 13. Ewangelista pisze tak, on zapisuje słowa Pana Jezusa. A ja wam powiadam, tak mówi Pan Jezus, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, lecz bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czy umiem zdjąć szatę moją? Szatę, która cechuje człowieka należącego do ludu wybranego, do ludu królewskiego, do ludu kapłańskiego? Czy potrafię ją z siebie zdjąć, nie tracąc przy tym swojego wybrania, swojego królowania i swojego kapłaństwa? Czy Pan Jezus, kiedy zdjął szatę, przestał być tym Jezusem, którego znamy? Nie. Ciągle Nim był i ciągle Nim jest. Czy ja potrafię to zrobić? A jeżeli nie potrafię, jeżeli mam z tym trudność, to mam przyjść do Boga i prosić, aby Duch Święty sprawił, żeby owoce właśnie Ducha Świętego były widoczne w moim życiu. Że były widoczne w Kościele, że były widoczne pomiędzy braćmi a siostrami. Nauczmy się służyć sobie nawzajem. Nauczmy się nie wynosić ponad siebie. Nauczmy się troszczyć o siebie. Nauczmy się nosić swoje brzemiona. Pójdź za mną, powiedział Pan Jezus. Pójdź za mną, bądź taki jak ja. Weź swój krzyż i zaprzyj się siebie i idź za mną. Nie zawsze umiem, oczywiście. Nie zawsze potrafię. I tak jest. Taki jestem. Ale to nie znaczy, że tak ma zostać. To znaczy, że mało mocy Bożej we mnie. A im mniej mnie we mnie, im słabszy jestem, tym bardziej Boża moc się objawia. I to niech będzie wyznacznik, że kiedy zastanawiam się, czy ja w ogóle mam jeszcze to swoje prześcieradło, które mogę się przepasać. A może gdzieś się zamknąłem w najniższej szufladzie moich rzeczy, do której rzadko sięgam, bo to niefajne jest tam sięgać. Czy moja służba Bogu to naprawdę jest też służba Kościołowi? Czy może budowanie swojego ja, może wyjście naprzeciw swoim pomysłom, egoizmowi, a może jakimś kompleksom? Nie wiem. I dopóki moje ja, dopóki ja w tej mojej służbie będę ważny, dopóty to będzie oparte tylko na moich siłach. Ale kiedy będę potrafił zdjąć z siebie to, w czym jestem, co jestem przyodziany i okryć się tylko tym prześcieradłem, i służyć, to wierzę w Panu Bogu. I to niech to będzie szczere, niech to będzie z serca, niech to nie będzie tylko na pokaz, bo i takie rzeczy się zdarzają. Ale wierzę, że Duch Święty przeprowadzi nas w miłości, w pokoju, w cierpliwości, uprzejmości, w łagodności i w dobroci. I że inni, kiedy będą widzieć Boży Kościół, będą mówić, oni nie są z tego świata. Oni nie są z tego świata. Oni nie należą do tych, którzy są wokoło. Ich ojczyzna nie jest tutaj, ale w niebie. Oni służą żywemu Bogu. I ja chcę poznać takiego Boga, który tak zmienia człowieka. I chcę żyć, iść za tym Bogiem i oddawać Mu chwałę. To ma nas odróżniać od świata. I życzę, kochani, aby te owoce Ducha Świętego były w nas obecne ciągle. Ciągle, ciągle nieprzerwanie. Niezależnie od tego, w którym miejscu będziemy, ile będziemy mieli lat, co będziemy jeść, jaka będzie pora roku, czy idąc chodnikiem ochlapie nas samochód, czy może będzie świeciło mocno słońce, a ja będę tak spragniony, a tu picia nie będzie i różne rzeczy na usta się gdzieś same przychodzą, prawda? Życzę nam tego, byśmy zawsze umieli wołać do Boga, prosząc Go o prowadzenie w każdej sytuacji, a zwłaszcza pośród swoich, abyśmy nie wywyższali się, nie szukali swojego, a brali przykład z tego, z którym mamy mieć relację, najpiękniejszą relację, i który przyszedł do Ciebie i przede mnie i powiedział: zostaw to wszystko, pójdź za mną i bądź taki jak ja. Tego nam życzę i niech dobry Pan Bóg błogosławi nam w naszym życiu i zmienia nas, ciągle nas zmienia. Niech to trwa, dopóki tu jesteśmy. Albo dopóki nie przyjdzie w chwale, bo na to też czekamy. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.